Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.
Nie tak dawno poznałem szefową Fundacji Rock and Roll, panią Kasię Kobro z Warszawy. To jest niezwykła fundacja, która łamie konwenansy w opowiadaniu o nowotworach. Kasia, taka też żyjąca na pełnej petardzie, która pomogła wielu ludziom, doświadczyła tego, że nie mogła pomóc wszystkim, bo wielu z jej podopiecznych odeszło. Odpięła się od tej fundacji na chwilę, przyjechała do nas na 3-tygodniowy wolontariat i zachwyciła się naszym miejscem i powiedziała: wy działacie tak jak my, wy macie taką filozofię, wyście już dawno wymyślili w Pucku, to podkreślam, to, czego myśmy jeszcze w Warszawie nie wymyślili. Co było dla mnie ogromną dumą.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk, Marzena Bakowska. Dobry wieczór. Dziś gość niezwykły, gość, który odwiedza nas, ponieważ pojawiła się o nim książka, ksiądz Jan Kaczkowski, a ze mną w studiu dwie autorki, chociaż jedna można powiedzieć, że jest w zasadzie podmiotem tej książki. Książka Czekam na Was, ale się nie spieszcie, ksiądz Kaczkowski w opowieściach rodziny i przyjaciół. Z nami w studiu Kapsyda Kobro-Okołowicz.
Witam serdecznie.
I Iza Bartosz.
Dzień dobry.
Jak to się stało, że doszło do tej książki, że pani w zasadzie jest takim autor duch, można powiedzieć, bo to taki trochę wywiad rzeka z panią Kapsydą.
Kapsydę podziwiałam bardzo, od bardzo dawna, kiedy była prezesem Fundacji Rock and Roll. Miałyśmy wspólnych przyjaciół, więc jakoś nasze trajektorie się przecinały od czasu do czasu, a później zaczęłam współpracę z wydawnictwem Czerwone i Czarne i spotkałam się z Kapsydą, żeby porozmawiać o jakichś bohaterach, z którymi ona się stykała na swojej drodze. Miałam na myśli bardziej pacjentów jej fundacji, ludzi, z którymi pracowała. I Kapsyda ani za bardzo już nie chciała rozmawiać o tej fundacji, bo też było za nią już, ona nie była wtedy już prezesem rock'n'rolla, a opowiedziała mi o tym, że jest jedna osoba, o której ona by bardzo chciała opowiedzieć i tą osobą jest właśnie ksiądz Kaczkowski. I początkowo byłam bardzo zdziwiona, a później jakoś w ogóle się nie spodziewałam tego. Wiedziałam, kto jest ksiądz Kaczkowski i wiedziałam, jaką był niezwykłą osobą, ale nie spodziewałam się tego, jakby, że na ten temat będziemy rozmawiały, a później z każdym spotkaniem przekonywałam się, że tak, że trzeba to zrobić. I tak doszło do naszej współpracy.
To był taki imperatyw, żeby o nim napisać? Napisać o przyjacielu?
Tak, myślę, że tak jak najbardziej. No tutaj jest kwestia tego, o czym ja mówię, to znaczy niewątpliwie ta wdzięczność do Jana za to, co zrobił, bo przyjaźń nasza to jest oczywiście jedna sprawa. Ale też trzeba pamiętać, dlaczego ja do Jana się zgłosiłam i to niewątpliwie była, jakbyśmy to powiedzieli, potrzeba matką wynalazku na gruncie polskim. Ale ten taki aspekt, to znaczy potrzeba po prostu pomocy. Ja wtedy zajmowałam się fundacją pacjentami paliatywnymi, byłam bezradna, zmęczona, bąkałam się po szpitalach i część tych pacjentów była osobami wierzącymi, ja jako osoba niewierząca nie umiałam im pomóc i zawsze przyznawałam się do tego, że nie wciskałam im kitu i część w tym czasie sprowadzałam na spotkania z podopiecznymi Szymona Hołownię. Prosiłam, żeby on z nimi rozmawiał i widziałam, jaki jest efekt po tych rozmowach. To znaczy, że te podopieczne są pogodzone, że odzyskują spokój, więc potrzeba stworzenia jakiejś konkretnej pomocy, takiego ośrodka na przykład, gdzie można byłoby ich odsyłać, to jedno, a dwa, no ten aspekt wiary. I opisuję w książce takie doświadczenie, kiedy jedną z podopiecznych wysłałam na ostatnie wakacje. To było dla mnie niesamowite doświadczenie. Ja wtedy stwierdziłam, że można coś robić dalej, że jakby zakończenie leczenia medycznego nie kończy możliwości. To znaczy, że ja jestem w stanie coś jeszcze dla tych moich podopiecznych zrobić. Więc sam fakt, że Jan był po pierwsze szefem hospicjum, a dwa, że był księdzem, to jednak była taka mieszanka wybuchowa, która skłoniła mnie do tego, żeby po przeczytaniu tej jego książki, którą z Kasią Jabłońską stworzyli, zaryzykować i odezwać się do faceta, który na okładce deklarował się na tej koszulce, że jest odważny i dziki. No i zaryzykowałam, tak.
Szał nie ma, jest trakt, to jest jedno z jego ulubionych powiedzeń. Zresztą tych powiedzeń pewnie tu się w czasie naszej audycji pojawi mnóstwo. Na przykład podkreślał, że jest onkocelebrytą. Tytuł książki też jest taki trochę zapożyczony z jego myśli, z jego słów. Czekam na was, ale się nie spieszcie.
Tak, ja myślę, że to jest taki już tytuł, który można powiedzieć jest podsumowaniem tej książki, no taka kwintesencja. Ale też właśnie wierzę, że tak powiedziałby Jan, gdyby był, albo jeśli gdzieś tam jest. Że Jan właśnie by powiedział, że czekam na was, ale właśnie się nie spieszcie. I to jest takie po johnowsku i takie właśnie harde.
No właśnie, bo nazwała go pani hardym Johnem. Tak w książce przynajmniej pani ujawnia. A jak on do pani mówił?
Nie, on się do mnie zwracał kapsyda, ale też zwracał się do mnie po imieniu, czyli Kasia albo Kaśka, także tak. Też Kasiu się do mnie zwracał wbrew tej zasadzie, którą głosił, że nie lubi zdrobnień, także to było oficjalne.
Janku, trochę zakłada takie zdrabnianie taką infantylność, a wszystko można powiedzieć o księdzu Janie, ale na pewno nie to, że ocierał się o coś takiego, że on był właśnie Janem, on był taką... momentami chyba opoką dla tych osób, które odchodziły. Nie był takim księżem Jankiem, który tam poklepie po plecach, ale takim, który, zacytuję tutaj, pani Aleksandro, jesteśmy z panią, proszę się nie bać, tak? To był właśnie tego typu człowiek. Ale to był też chory człowiek. Dwa razy zmagał się z rakiem, raz niestety przegrał i to w zasadzie była walka nierówna. Od momentu diagnozy miał glejaka. Jakim był człowiekiem w chorobie?
Ja myślę, że książka pokazuje Jana jako takiego bardzo wrażliwego faceta z poczuciem humoru i też z takimi zwyczajnymi ludzkimi po prostu cechami. I głosy, które przyszły od taty Jana, mamy, ale też najbliższych współpracowników, to są takie głosy, że książka jest prawdziwa i pokazuje Jana takiego, jaki był. Czyli w tych wszystkich takich sytuacjach, takich, ktoś by powiedział, gagach, czy takich różnych, które ja bardzo pozytywnie, ale też śmiesznie pokazuję naturalnie, bo myślę, że książka zaczyna się od takich bardzo wesołych sytuacji, jakie my mieliśmy na początku, bardzo, bardzo takie, bo jakby czas z Janem to był bardzo wesoły czas i ja go bardzo miło wspominam. A potem książka przechodzi się do bardzo poważnych treści, do naszych wspólnych podopiecznych, o walkę o nich, do leczenia, a potem do żegnania. I myślę, że wraz z postępującym czasem to jest też taki postępujący tonaż tej książki, więc ktoś by sobie pomyślał pewnie, że to będzie taki właśnie hardy Johnny pokazany tak tylko śmiesznie na początku i tylko wesoło, więc uprzedzam, że nie, że jakby Jan jest pokazany również bardzo poważnie i tak też było, bo oprócz tego zaznaczam jeszcze raz, że oprócz tego, że był moim kumplem i przyjacielem, też zaznaczam, że odwalił niesamowitą pracę, bo żegnał moich podopiecznych i te historie w książce też są pokazane i w tym był fenomenalny, ale chciałam, odpowiadając na pytanie, że Jan przede wszystkim był wrażliwym facetem z olbrzymim poczuciem humoru, ale też z takim bardzo niezłomnym podejściem do siebie, bardzo dużo wymagającym przede wszystkim od siebie. Bardzo dużo od innych, ale przede wszystkim od siebie. I ja podczas swoich pobytów w Pucku, tak jak to w książce opisujemy i takie właściwie wszyscy tak odbierają w tych swoich potem wspomnieniach, że ja czasami taką bombę wrzucałam w tą zastaną konstrukcję. Myślę, że to wynikało z różnicy wieku chyba i też z mojego charakteru jednak, bo byłam od Jana no stosunkowo młodsza i po prostu też wynikało to z tego, że pochodziłam z innego środowiska. Ja też nie byłam wychowywana w religii katolickiej i oprócz tego, że nie byłam wychowywana w religii katolickiej, to nie miałam po prostu naprawdę, i to w książce starałyśmy się bardzo, myślę, jasno i dobitnie wyklarować, żeby państwo no, mieli pewność, że to nie jest ściema. To znaczy, że ja oprócz tego, że zostałam ochrzczona, absolutnie nie miałam do czynienia z religią katolicką, jak tylko może w filmach i może byłam dwukrotnie na wycieczce w kościele, więc też pokazujemy, jak Jan wprowadzał mnie w ten swój świat, zabierał mnie na mszę, powiedział mi kiedyś, że jedziemy na spotkanie z ludnością, tylko zapomniał mi powiedzieć, że jedziemy do kościoła na mszę i potem sprzedawaliśmy książki, zbieraliśmy kasy, bo była msza żebracza, więc to wszystko dla mnie było bardzo, 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 bardzo dziwne, więc to było takie zderzenie światów, ale zawsze po prostu był strasznie oddanym człowiekiem swojej misji przede wszystkim, hospicjum, i dla mnie też on był facetem, który przekraczał samego siebie i też w książce opisuje, jak Nigdy nie mogłam dorównać jego tempa, mimo że byłam obiektywnie naprawdę lepszego stanu zdrowia i nie mogłam pojąć, skąd bierze na to siły. Chyba do momentu, kiedy powiedział mi, że poświęcił po prostu czas, który mu pozostał Bogu. I wtedy to oświadczenie dla mnie gdzieś tam irracjonalne jednak, jako dla osoby niewierzącej, po prostu przyjęłam. Stwierdziłam, że okej, kupuję to i przyjmuję po prostu do wiadomości. I wtedy to po prostu przyjmując gdzieś tam zrozumiałam i stwierdziłam, że rozumie, że to jest jakaś jego ofiara i stwierdziłam, że po prostu to wszystko powoduje, że ta jego misja i ten jego dar jest po prostu tak niezwykły. I z Janem tak było, że miał żyć na początku pół roku, później rok, a jakby żył długo, długo dłużej i to wszystko było niesamowicie niezwykłe.
Kiedy przychodził do radia, do nas, bo gościł u nas często, to zawsze się chwalił, ile miesięcy jest od 1 czerwca, tego słynnego dnia, w którym otrzymał wyniki i dowiedział się, że jest chory na glejaka. I za każdym razem mówił, pokonałem już taki etap, pokonałem już taki. I z taką pewną dumą, że gdzieś to jest. A z drugiej strony dla mnie nawet było aż wręcz nieprawdopodobne, że ten człowiek jest naprawdę chory. Że on naprawdę przechodzi tą terapię. No ja z mojego życia też znam, bo w mojej najbliższej rodzinie też były osoby chore na raka. I ja wiem, jak strasznie przeżywa się te wszystkie chemie, jak to wyniszcza organizm, jak to przybija człowieka i po nim kompletnie ja tego przynajmniej nie widziałam.
Chciałam powiedzieć, że dla mnie, dla dziennikarza, kiedy odkrywałam tę historię poprzez kapsydę i kiedy przyjechałyśmy do Pucka po raz pierwszy, ja przyjechałam po raz pierwszy i kiedy rozmawiałam z tymi wszystkimi ludźmi, którzy się w książce wypowiadają, to dla mnie najbardziej niesamowite było to, że Jan im wszystkim o swojej chorobie nie mówił. Mówił tylko w kontekście tego, że właśnie, że już przeszedł to, że to już jest za nim i tak dalej, a nigdy żadna z tych osób ani razu nie powiedziała mi, że usiadł na przykład i powiedział, kurczę, jest ze mną źle, naprawdę jest ze mną źle, albo bardzo się źle czuję, nie chcę tego, nie dam rady już. On w ogóle takiego czegoś nie miał w sobie i dla mnie to jest najbardziej niesamowite, że podkreślał, że on jest w hospicjum dla ludzi i że to, że on jest chory, dla nikogo nie powinno stanowić problemu, w takim sensie, że choroba czyjaś była dla niego 100 razy ważniejsza niż jego własna. I dla mnie to jest jakieś bardzo wzruszające i budujące, że można zapomnieć aż tak bardzo o sobie, żeby pomagać innym.
No niektórzy, na przykład tutaj na Pomorzu, którzy tak mniej go znali, to mówili, a to ten ksiądz, co prowadzi hospicjum i sam ma raka.
Ale on też mówił, bo on jednak powiedział, jednak ta misja onkocelebryctwa przewrotnego takiego trochę, to jednak miała służyć temu, żeby oswoić ludzi w Polsce z wizerunkiem, jakby oswoić w ogóle z rakiem, z odchodzeniem. I on przewrotnie mówił, jestem znany z tego, że mam raka. Znaczy ona w pewnym etapie zaczęła robić z tego misję społeczną, więc to miało służyć temu, żeby jakby też te wszystkie misje, znaczy zbieranie pieniędzy, czyli czy te żebracze kazania.
Żebrak. Dlaczego ekskluzywne? No to trzeba wytłumaczyć, że
będę zbierał w kościele, a nie zewnątrz. Przed. Jak mama powiedziała, o Jezu, mój syn będzie żebrakiem. Tak.
Ja go poznałam właśnie dzięki takiemu żebraczemu kazaniu, które wygłosił w mojej parafii, więc gdzieś tam kilkanaście lat temu.
Ale to jest właśnie ciekawe, że kilkanaście lat temu, prawda, a nie rok, czy dwa,
nie,
czy trzy lata
nie.
temu.
Tak. I to był, powiem szczerze, gdzieś siedząc z tyłu kościoła, bo akurat tak siedziałam tego dnia, usłyszałam tego człowieka, to tak sobie pomyślałam, bardzo fajnie mówi, ale nie był dla mnie takim standardowym księdzem, który prowadzi takie, bo jako katoliczka często uczestniczę w mszach żebraczych, tak to nazwijmy. Zawsze to jest takie troszkę męczące, o tak bym powiedziała. A on mówił to z takim zapałem i mówił tak dużo bardzo takich ważnych rzeczy, które ja mogłam sobie zabrać do życia. To nie było tak, że to było kazanie typowe, kochani, bardzo mamy tu wielką potrzebę, to jest bardzo ważne, żebyśmy jak Chrystus pochylali się nad tymi biednymi, chorymi i każdy niech wysupła gdzieś tam grosik ze swojej kieszeni, nie? Nie, absolutnie to nie było takie kazanie, to było po prostu normalne kazanie, które gdzieś człowieka podbudowało, pokazywało jakiś nowy aspekt w jego życiu, a przy okazji mówi, aha, jestem księdzem i mam taką ideę, chciałbym, żeby w Pucku powstało hospicjum. Mhm. Czy moglibyście nas wesprzeć? Bo naprawdę jest dużo chorych i dużo jest ludzi. Ja pracowałem w szpitalu, wiem jest taka potrzeba i ja wiem, że Puck jest trochę daleko od Trójmiasta, wy tu jesteście w Gdańsku, ale czy moglibyście? To akurat taki mój osobisty
wątek. Ja myślę, że właśnie to jest bardzo, to jest istotny aspekt, o czym pani powiedziała, że znaczy siła Jana wynika też właśnie z tej autentyczności. Znaczy on mówił właśnie bardzo przekonująco, bo mówił z własnego doświadczenia i może to jest właśnie to, że ludzi wtedy też na tym kazaniu tak przekonał nawet do tej kasy, żeby wrzucili jakąś kapsę do kapelusza czy tam do puszki, bo mówił właśnie o swoich doświadczeniach.
Ja myślę, że to, co robi fundacja, której pani była prezesem Rock and Roll, czy ksiądz Jan Kaczkowski, czy nawet ta akcja Hospicjum to też życie, to pokazuje, że można wspierać właśnie bardzo pozytywnie. Ostatnio właśnie zupełnie w innym kościele usłyszałam takie zdanie, jest poszukiwanych 12,5 tysiąca aniołów. To też było żebracze. No, tak, następnie nastąpiło, chodziło o pomorskie hospicjum dla dzieci. Te wszystkie akcje księdza Jana, czy Hospicjum Też Życie, albo Fundacji Rock'n'Roll, to zmieniły w nas, że pozytywnie patrzymy na choroby onkologiczne. Mam takie wrażenie, może pani Izo, bo żeby tak nie było, że cały czas z panią Kapsydą rozmawiamy.
Oczywiście, jakby to bardzo dobrze, że z panią Kapsydą. Pani Kapsyda była przyjaciółką księdza Jana. Była to najintensywniejsza znajomość księdza Jana, więc nic.
W ostatnich dwóch latach to nie było, że w ogóle, bo Jan jednak miał bardzo wielu przyjaciół i znajomych.
Ale pani Kapsyda i ksiądz Jan mieli ten jeden cel, tak? Tak naprawdę. I myślę, że zmienili trochę w nas.
Wydaje mi się, że bardzo zmienili. I też ten sposób właśnie rozmowy o chorobie Jana, która się zdarza po prostu, nie jest jakimś, z którą można żyć, którą można sobie jakoś tam radzić, ale też...
Bardzo aktywnie żyć.
No właśnie. Ale dla mnie samej jakby pisanie tej książki, to było niesamowite spotkanie i z Kapsydą oczywiście i jeżeli chodzi o księdza Jana, ja się bardzo dużo nauczyłam dzięki tej książce, myślę dla siebie samej. Na wiele rzeczy w swoim życiu spojrzałam inaczej, między innymi na chorych, o których też Kapsyda mówi, że w Polsce są oni często jakby skazani na wykluczenie, że się zaczynają znikać z naszego życia. Jak nie dzwonimy do nich często, jak nie sprawdzamy, co się u nich dzieje, to oni po prostu się rozpływają gdzieś w niebycie i zapominamy o nich. I dzięki takim książkom, myślę, dzięki Janowi, dzięki postawie Kapsydy, jakoś to się zaczyna zmieniać i to jest bardzo ważne.
Ta książka w pewnym sensie, znaczy była cholernie trudna, że tak powiem. I ja jakby odchodząc do cywila w 2015 roku na jesieni, celowo użyłam takiego zabiegu, że przechodzę do cywila i nie chciałam poruszać pewnych wątków osobistych, to już w ogóle, a książka jednak spowodowała, że do pewnych wątków należało wrócić, właściwie do wszystkich podejmowanych wcześniej i stąd ta książka była pewnym wyzwaniem i myślę, że tam nawet jak opisujemy pewne wydarzenia z tą Krysią na przykład, moją powiedzmy, że podopieczną, a tak naprawdę podopieczną z konieczności, która nawet mnie złamała, prezesa Fundacji Rock'n'Roll po dwóch latach i to poważnie, no to pokazuje chyba, jaka jest skala dzisiaj w Polsce pewnego nieobycia i zaniedbań. Myśmy też celowo umieściły w książce ten ostatni rozdział Mój Ty Smutku i myśmy się zastanawiały, czy, ja, przynajmniej dla mnie to był poważny dylemat, czy to robić, ale stwierdziłam, że skoro z Janem mówiliśmy publicznie o tak różnych rzeczach, to chyba należy to zrobić i myślę, że ten rozdział znów dla mnie jest najbardziej potworny, chyba nawet tego takiego słowa można użyć, no bo on znów pokazuje, jak sobie człowiek radzi z odchodzeniem przyjaciela i że wcale sobie nie radzi tak fajnie, super, mimo że był prezesem jakiejś tam być może najważniejszej fundacji w Polsce i że to o niczym nie znaczy i że wcale ci nie pretenduje do tego, żeby sobie w odejściu przyjaciela radzić w porządku.
No właśnie, to odejście, każdy z nas przeżywa czyjeś odejście, zwłaszcza jeżeli był emocjonalnie z nim związany, to już jest bardzo duża sprawa.
Albo raczej, że to pokazuje, że każdy ma prawo sobie radzić tak, na ile potrafi i że to jest w porządku, o, jeśli tak można
powiedzieć. No więc właśnie, ponieważ jest ta audycja Wspólne Czytanie z Radiem Gdańsk, chciałam pokazać taki moment, kiedy ksiądz Jan Kaczkowski towarzyszył Hannie Lis, kiedy w bardzo trudnej sytuacji znalazła się jej matka. I poprosiłabym o fragment, ponieważ książka jest złożona z wywiadu rzeki, tak to nazwijmy, z Kapsydą Kobro i wspomnień, które pani Iza Bartosz zebrała wśród przyjaciół, znajomych księdza Kaczkowskiego i także rodziny. I tu jedna ze znajomych jego, Hanna Lis, poprosiłabym o fragment.
Tak, Hanna Lis opowiadała bardzo wzruszająco o tym. Przygotowałam stół, przyszedł Jan. Usiedliśmy, zaczęliśmy jeść. Księdzu apetyt dopisywał. Rozmawialiśmy sobie o życiu i śmierci, ale tak zupełnie na luzie, tak jak tylko Jan potrafił rozmawiać o rzeczach najważniejszych. W międzyczasie przyszła kapsyda, przyjechała ekipa, zaczęli rozstawiać kamery. Nagle telefon. To była sąsiadka mojej mamy, która zaczęła rozmowę od: Pani Haniu, tylko proszę się nie denerwować. To natychmiast podniosło mi ciśnienie o 200%. To, co usłyszałam, po chwili ścięło mnie z nóg. Okazało się, że mama doznała zawału serca, straciła przytomność, była dwukrotnie reanimowana, a teraz karetkę zabrała ją do szpitala. Proszę tam szybko jechać, powiedziała sąsiadka. Rozłączyłam się. W stuporze rzuciłam Janowi, że nagranie odwołane, jadę do szpitala. A on na to: nie ty jedziesz, tylko my jedziemy. Razem. Wsiedliśmy do samochodu. Jan cały czas trzymał mnie za rękę, a kierowca powtarzał, żeby jechał tyle, ile fabryka dała. Gdy tak w deszczu pędziliśmy ulicami Warszawy, Jan przygotowywał mnie na najgorsze. Nie mówił mi: nie martw się, wszystko się ułoży, będzie dobrze. Przeciwnie, spokojnie tłumaczył, że będziemy się modlili, żeby mama przeżyła, ale że wiele wskazuje, że jedziemy tylko po to, żeby się pożegnać. Tłumaczył mi, że skoro dwa razy była reanimowana, to prawdopodobnie jej stan jest bardzo ciężki i być może dla niej samej byłoby lepiej, gdyby odeszła. Nie było żadnego lukru, taniej ściemy. Przeciwnie, Jan właśnie obdzierał mnie z nadziei, a jednak ta rozmowa z nim bardzo mnie uspokajała. Odnaleźliśmy mamę na SOR-ze. Była nieprzytomna. Jan, który widział niejednego umierającego człowieka, zwrócił moją uwagę na to, że mama od linii klatki piersiowej w górę jest sina. Wyjaśnił, że oznacza to, iż doszło do sporego niedotlenienia mózgu i znów, nie owijając w bawełnę, kazał przygotować się na najgorsze. Rozryczałam się, kiedy złapał mamę za rękę. Kilka lat wcześniej zmarł mój tata. Jeszcze nie otrząsnęłam się z tamtej śmierci, więc pożegnanie z mamą było ponad moje siły. Jan mówił mi, żeby nad mamy łóżkiem nie płakać, nie biadolić, nie rozmawiać o niej, ale zwracać się do niej tak, jakby nas słyszała. Zapytał, jak się ma do niej zwracać, czy może mówić pani Olu. Nie, mama tego nie znosi. Woli, żeby mówić do niej pani Aleksandro. Pani Aleksandro, dzień dobry. Tu ksiądz Jan Kaczkowski. Jestem obok pani z pani córką, z Hanią. Jan wiedział, że mama jest bardzo wierząca i udzielił jej ostatniego namaszczenia. Było to dla mnie koszmarnie smutne, a jednocześnie przedziwnie kojące. Mama uwielbiała Jana, obejrzała wszystkie moje z nim rozmowy, przeczytała życie na pełnej petardzie, a teraz, w najtrudniejszej chwili, to właśnie on stał nad jej łóżkiem. Pomyślałam sobie, że jeśli ma odejść, to lepszego łącznika z tamtym światem nie mogła znaleźć. Po chwili do szpitala dojechała moja starsza córka z Tomkiem. Byłam jak odurzona, nie wiedziałam, co dookoła mnie się dzieje. Jan błyskawicznie przejął stery nad naszą zdezorientowaną ekipą. Wyjaśnił Julce, co się stało i co wydarzyć się może. Instruował Tomka, jak ma ze mną dalej postępować. Po prostu po męsku przejął dowodzenie. Jak to Jan? Dobry, pełen ciepła i empatii, a jednocześnie konkretny, twardy. Po trwającej całe wieki godzinie lekarze zdecydowali się przenieść mamę na OIOM. Wcześniej bali się, że mogłaby nie przeżyć podróży polegającej na pokonaniu kilku pięter. Powiedzieli mi, że nie ma sensu, żebym tam wystawała i polecili, żebym pojechała do domu, przebrała się w coś wygodnego i wróciła. Żegnając się, Jan poprosił mnie, żebym jak najszybciej do mamy wróciła. Myślę, że był wtedy pewien, że jej śmierć jest kwestią godzin i bał się, że będę sobie później wyrzucać, że w najważniejszym momencie mnie przy niej nie było. Po powrocie do szpitala usłyszałam, że stan jest krytyczny, robią co mogą, ale szanse, że mama z tego wyjdzie, są praktycznie zerowe. Tego dnia i w nocy, bo ze szpitala wyszłam około 3 nad ranem, rozmawiałam z Janem przez telefon co najmniej 10 razy. I tak było też przez kolejne tygodnie. Kiedy Jan nie mógł rozmawiać, telefon odbierał jego tata, który pocieszał mnie i dodawał otuchy. Po 2 tygodniach, kiedy lekarze oznajmili, że stan mamy z krytycznego zmienił się na ciężki, pierwszy raz poczułam, że możemy wygrać tę batalię. Jan bardzo się cieszył, mówił. Każde kolejne 24 godziny są jak maraton, każdy kolejny przeżyty przez mamę dzień to wielkie zwycięstwo. Albo powtarzał: ja się modlę, ty się módl, ale lekarze niech robią swoje. Odgrywałam stare nagrania mamy na sekretarce telefonicznej i modliłam się, abym kiedyś znów mogła z nią porozmawiać. I wreszcie, bodaj po 3 tygodniach, przyszedł dzień, kiedy zobaczyłam, że mama ma półprzymknięte oczy i że poruszyła ręką. Mrugnij, jeśli mnie słyszysz, poprosiłam. Mrugnęła. Natychmiast zadzwoniłam do Jana i jak dzika darłam się w słuchawkę. Mama się obudziła. Był przeszczęśliwy. To był nasz mały cud. Z każdym dniem stan mamy poprawiał się. W końcu odłączyli ją od respiratora i mogłam z nią porozmawiać. Czy ty cokolwiek pamiętasz? Zapytałam. Nie wiedziała, jak to się stało, że trafiła do szpitala, ale mówiła, że przez cały czas miała pełną świadomość, że jestem przy niej. Powiedziała, że pamięta też, że był przy niej ksiądz i że otrzymała sakrament ostatniego namaszczenia. A później popatrzyła na mnie i powiedziała: to był ksiądz Kaczkowski. Szok. To była niesamowita, kosmiczna chwila. Zadzwoniłam do Jana, podałam mamę do telefonu, ona śmiała się i płakała jednocześnie. Dziękowała mu za wszystko. Jan też był cholernie wzruszony tą rozmową, która jeszcze kilka tygodni temu zdawała się zupełnie niemożliwa. W Wtedy zrozumiałam, że bez niego nie przeszłabym przez to wszystko. Był ciepłym facetem z wielkim poczuciem humoru, ale kiedy trzeba było, potrafił być niezłym dyktatorem. Dzwonił i mówił na przykład: jedź do domu, ogarnij dzieci, zadbaj o wszystko, wróć do szpitala. A ja wypełniałam polecenia. Stawiał mnie do pionu, nie pozwolił się rozkleić. Później już cały czas byliśmy w kontakcie. Kiedyś przyjechał do Warszawy i poszliśmy na kolację. Nie jedliśmy jednak ulubiony polędwicy Jana, tylko kaczkę. Od miesięcy byliśmy na ty, mówiłam do niego Janku albo Jaśku. I nad tą kaczką uliśniło mnie i zapytałam go, czy taka forma mu odpowiada, a on z niewzruszonym spokojem, acz dobitnie, odpowiedział: nieszczególnie mi się podoba, nie znoszę zdrobnień, wolałbym, żebyś mówiła do mnie Jan. Przypomniała mi się wtedy scena w szpitalu z panią Olą i Aleksandrą. Czasem mówiłam o nim, mój ulubiony facet w sukience, i to akurat bardzo przypadło mu do gustu. Jan uwielbiał żartować, śmiać się. Miał do siebie dystans i fantastyczne poczucie humoru wybitnie inteligentnego człowieka.
Niesamowity fragment, bo pokazuje księdza Jana właśnie jako w posłudze kapłańskiej, jako ta osoba, która towarzyszy odchodzącemu, i jednocześnie właśnie jego radość życia tak naprawdę. Czasami w takich facebookowych żartach, memach są: bierz życie jak cytrynkę i wyciskaj każdą chwilkę. On dokładnie chyba taki był.
Tak, tak, dlatego właśnie zawsze mówiłam do Jana, że idziesz na rekord. I w biegu właściwie, można powiedzieć, szedł na rekord. To tak, na pewno.
A jakim był kapłanem? Nawracał panią, wiedząc, że jest pani niewierzącą osobą?
Nie, absolutnie. To się nie zgodzę z tym. Myślę, że Jan swoim życiem raczej dawał przykład. Ale też w książce opisuje różne takie, myślę, no bardzo dobitne i niesamowite wydarzenia, w których brałam udział. Myślę, że kapłanem był naprawdę niesamowitym i takim kapłanem dla wszystkich. Opisuje tą pierwszą mszę w hospicjum, na której byłam, na którą mnie zaprosił, taką bardzo podmiotową mszę, gdzie mnie przywitał, przedstawił wszystkim, powiedział, że będę z nim pracować i też na tej mszy powiedział wręcz, że modlimy się za wszystkich ludzi, bez względu na to, czy są z prawicy, czy z lewicy, i to ewidentnie piał do mnie przecież, bo wątpię, czy tam w tym momencie...
Bo pani zapatrywania polityczne są akurat po lewej stronie serca.
Generalnie to było po rozmowie, którą odbyliśmy wtedy jadąc do Pucka, więc wątpię, że kierował to do osób będących wtedy w kaplicy. Więc to ewidentnie po prostu kierował do mnie, wiadomo, wtedy na tym kazaniu. Ale Jan wielokrotnie tak się wypowiadał. To jego takie zdanie, które krąży po internecie: im bardziej ktoś jest dziwny, im bardziej ktoś jest inny, tym przypomina Chrystusa. Ostatnio często to cytuję, bo to myślę, że pokazuje, że Jan był kapłanem dla wszystkich ludzi. I to go właśnie charakteryzuje. I myślę, że też dlatego ludzie tak właściwie Jana kochali, bo myślę, że można użyć tego słowa, że ludzie Jana po prostu kochali.
Ale też bardzo wiele bohaterów, którzy się zgodzili w tej książce wypowiadać, opowiadało na przykład o tym, co mnie również wzruszyło, jak bardzo ważna dla Jana była spowiedź. I kiedy Jan na przykład wiedział, że komuś jest trochę nie po drodze z Panem Bogiem akurat, albo że się z nim droczy, albo że ma gorszy moment, to robił coś takiego, że potrafił sam zadzwonić do takiej osoby i mówił: spowiada się ostatnio, kiedy byłeś ostatni raz u spowiedzi. I kiedy okazywało się, że ktoś rzeczywiście trochę zaniedbał to ja: no to zapraszam do mnie o 17:00, mówił i czekał rzeczywiście na tych ludzi. W hospicjum zresztą jest taki pokój zwierzeń, który Kapsyta mi pokazała, w którym Jan siadał na kanapie, obok siadał delikwent przygotowany
penitent,
do spowiedzi.
Jak to mówi się, tak? W żargonie katolickim.
I Jan z nim rozmawiał i Ania Labuda, dyrektor hospicjum, opowiadała nam, że czasami kolejka chętnych do spowiedzi z Janem po prostu ciągnęła się przez cały hospicyjny korytarz, a Jan rozmawiał z ludźmi, spowiadając ich, rozmawiał z nimi tak długo, aż miał poczucie, że
to jest to.
Wypuszcza ich od siebie uspokojonych i jakoś pogodzonych ze sobą. I myślę, że w tym jego kapłaństwo się też bardzo pięknie przejawiało.
W tych wspomnieniach, które pani zebrała, znajdują się też osoby właśnie niewierzące. Choćby na przykład Anna Grodzka, która też uległa czarowi, tak to nazwijmy, księdza Jana.
Tak, to Kapsyda musi opowiedzieć o tym, ponieważ to wszystko wiąże się z weselem Kapsydy i z jej gośćmi, którzy Jana poznali tam po raz pierwszy. To są bardzo ładne wspomnienia też.
Tak, to musiała być niesamowita okoliczność, na pewno niesamowita dla pani, ale impreza niesamowita.
No tak się złożyło, że faktycznie większość moich przyjaciół to osoby niewierzące i Ania zresztą w tym swoim wspomnieniu też to trafnie ujęła, że ona przyjeżdżając na tą imprezę weselną, jak zobaczyła księdza, to podobnie jak mój szwagier, który musiał go przenocować, to myślę, że dla nich to był największy szok chyba dla Wiesława i dla Ani. No i ona tam napisała, że czeka, aż jej się to wyjaśni. Ale była strasznie jakby ujęta. Zresztą z tego potem śniadania poweselnego zachowały się nagrania wideo. To jest bardzo wzruszające, bo Jan później w dosyć długiej rozmowie opowiadał o hospicjum, też z Anią rozmawiali właściwie o Bogu, rozmawiali o tym, co jest najważniejsze w wierze i to są bardzo poruszające wspomnienia, także to nagrywał je mój mąż. Ja bardzo się cieszę, że to robił, bo ja nie miałam głowy do tego, żeby nagrywać, a on jakoś się uparł i nie nagrywał, także to jest niesamowite i Jan strasznie przyjacielsko się właściwie do Ani zwracał i to jest niesamowite, że oni mimo tego, że pochodzili z zupełnie właściwie różnych światów i wydawałoby się, że kompletnie nie mogliby się dogadać, to się dogadali. Dogadał się bardzo dobrze z Anią i właśnie z moim szwagrem, który jest antyklerykałem zdecydowanym i w ogóle wystąpił, bo mieszka w Wiedniu na stałe od wielu lat, wystąpił z kościoła w Austrii. I oni właściwie, ich konkluzja była po spotkaniu z Janem taka sama, że oni bardzo chętnie przychodziliby do niego na kazania. I myślę, że to bardzo dobrze właściwie świadczy, że Jan właściwie podczas 2 dni ich oboje do siebie przekonał jako kapłan, jako ksiądz. No.
Po prostu potraktował ich z szacunkiem. I z tak, szacunkiem podmiotowo
ich potraktował.
Do ich poglądów i ich osobowości. Więc
jeszcze pamiętam, jak Jan, jak wychodził i towarzystwo wychodziło na papierosa, powiedział do Ani: o, pani Aniu, poznaję panią. Także nie było, że Ania rozpoznała Jana najpierw, tylko Jan rozpoznał Anię, tak?
Ale to jego takie podejście też do ludzi, ponad jakby nie tylko podziałami politycznymi, ale też ponad klasami, ponad wykształceniem, przejawiało się też na przykład w tym, jakie miał podejście do młodzieży i z tym, jak świetnie z tymi młodymi chłopakami z tej szkoły zawodowej w Pucku potrafią się dogadywać.
Gdzie uczył religii.
Tak. I niesamowite było to, że wszyscy byli przekonani, że jakiś ksiądz przyjdzie, będzie te religie im wykładał, a że oni będą uciekali z tej relekcji, bo zawsze jest albo ostatnia, albo pierwsza, więc świetnie można pójść na wagary. A szybko się okazywało, że nie dość, że nie zwiewali, to jeszcze była to ich ulubiona godzina lekcyjna, a później dla mnie to też było wzruszające, sobie wyobraziłam takich chłopaków, którzy palą papierosy przed szkołą, podchodzi do nich ksiądz, też ksiądz utykający na nogę jedną, ksiądz, który ma kłopoty ze zdrowiem, kiepsko widzi, patrzy się na nich i pyta się, a macie może za dużo wolnego czasu, a oni zaczynają rechotać i się śmiać, a on, no to zapraszam do siebie do hospicjum. I jakoś dziwnie się składało tak, że wielu z nich do tego hospicjum później trafiło i współpracowało z księdzem. I to jest też niesamowite, że można, kurczę, no, że jak się ma podejście do ludzi, jak się potrafi z nimi rozmawiać, to można naprawdę przechodzić ponad wszystko.
I nie wiem, i z ręką na sumieniu niech któraś z pan odpowie, czy umie paternoster po łacinie.
No tak, bo on, to się dowiedziałam akurat z pani książki, że wszystkich uczył po łacinie Ojcze Nasz i Zdrowaś Mario. Że...
W zawodówce nawet ogrów, tak.
Bo tak mówił pieszczotliwie o swoich uczniach.
Tak, moje ogry, tak.
Ja się cieszę, że to też padło w pani książce, że on nie był właśnie takim nachalnym księdzem, że nie był takim ewangelizatorem, który wszystkim wmawia, że tylko moja prawda jest najważniejsza. Ale właśnie wydaje mi się, że prawdziwa wiara polega na tym, że właśnie
może na
dokładnie...
początku, jak był młody, to może trochę taki był, bo kiedyś powiedział mi, że jak był młody, to oczywiście był takim trochę chrześcijańskim talibem. I kiedyś też chyba w wywiadzie z Kasią w książce Show Nie Ma Jest Reak też powiedział, że kiedyś to za kościół dałby się pokryć jak za partię polityczną. Ale to może jest właściwie dla wszystkich młodych ludzi, nie?
Tak, zwłaszcza dla tych, którzy gdzieś są przekonani mocno do swojej idei, jeszcze przynajmniej na początku i jeszcze, nie wiem, w pierwszym, drugim, może nawet 10. roku działalności, ale kiedy już to przechodzi w kilkanaście albo i dalej, to już człowiek troszkę nabiera pokory do poglądów, które posiada. Chciałabym także porozmawiać o jego miłości ogromnej do polędwicy. On celebrował życie. To trzeba powiedzieć, że kochał jedzenie, kochał te małe przyjemności, takie wino, polędwica w odpowiednim sosie. To już o sosie dowiedziałam się z pani książki.
Tak, ale też publicznie zaznaczam. No tak, ja trochę nie rozumiem tej miłości do polędwicy, ale wynika to z tego, że nie przepadam za mięsem, więc tutaj tyle. Ale tak, Jan miał faktycznie hopla na tą poledwicę, ale w ogóle też uwielbiał po prostu dobre żarcie i wszędzie to jakby zaznaczał, więc to żadna nowość właściwie. Ale w tym ostatnim okresie to bardzo. I też jakby pochodził z takiego domu, gdzie jakby gratką była dobra kuchnia, więc już można powiedzieć wysoko postawiona poprzeczka jakby była, myślę, od małego. Nie?
I tu chciałabym wrócić znowu do książki i poprosić o wspomnienie dietetyczki z Budzkiego hospicjum, bo to też jakby pokazuje tą jego miłość do kuchni.
Kuchnia to ma być perła hospicjum. Takie zdanie usłyszała Karolina Gorzkiewicz, dietetyk w Puckim hospicjum, od księdza Jana na rozmowie w sprawie pracy. I teraz wspomina. Znaliśmy się już wcześniej, chociażby z kościoła. Zawsze lubiłam jego kazania, podobało mi się jego podejście do życia. Pamiętam, że tę naszą pierwszą rozmowę odbyliśmy, kiedy jeszcze trwała budowa hospicjum. Staliśmy w błocie, Jan pokazywał mi plan budynku, opowiadał, jak to będzie wszystko wyglądało, a później zapytał, czy jestem w stanie pracować z umierającymi ludźmi, czy dam sobie radę z ich odchodzeniem. Jestem wierzącą osobą, więc dla mnie od zawsze śmierć była przejściem na drugą, lepszą stronę. Powiedziałam Janowi, że nie czuję strachu. Był zadowolony. Od początku jednak przeczuwałam, że będzie bardzo wymagającym szefem. Miałam rację. Jan chciał, żebyśmy stali się najlepszym zespołem w Polsce i wymagał, żeby wszystkie nasze nowe pomysły były wdrażane jak najszybciej i jak najlepiej. Dużo rozmawialiśmy o tym, jak ważne dla chorych jest jedzenie. Kiedy ich życie staje się trudne, to posiłki są często jedyną przyjemnością. Dlatego właśnie Jan tak wielką wagę przywiązywał do tego, jak działa kuchnia. Byliśmy zgodni w tym, aby nigdy nie karmić nikogo na siłę. Jan był zdania, że to już jest forma terapii uporczywej i nie zgadzał się na to. Wiele razy byłam świadkiem, kiedy rodzinie chorego tłumaczył, żeby nie wmuszać jedzenia, żeby dać wybór. Zdarzało się więc, że ktoś trafił do hospicjum po 3 tygodniach niejedzenia, a później mijały 2-3 dni i zaczynał powoli odzyskiwać siły i wracał mu apetyt. Jan wtedy zawsze był bardzo szczęśliwy. Od początku wspaniale nam się pracowało. Bardzo lubię swoją pracę i starałam się wciąż uczyć nowych rzeczy. Rozmawialiśmy dużo z Janem na temat nowych diet. Wiedział doskonale, że moim konikiem są diety niskowęglowe wodanowe, że staram się układać pacjentom diety wysokobiałkowe. Wspólnie staraliśmy się, żeby te diety były też smaczne, żeby pacjenci jadali to, co lubią najbardziej. I pozwalaliśmy na małe grzeszki. Wiadomo, że słodycze nie są wskazane, ale jeśli komuś naprawdę chce się czegoś słodkiego, to przecież nie będziemy zabraniać. Od czasu do czasu zdarza się, że odwiedzam swoich pacjentów i widzę papierek po batoniku. Pani Krysiu, a co tu leży? Zapytałam niedawno, a pani Krysia natychmiast, a nie wiem, to nie moje. Zdradzała ją jednak ślady po czekoladzie w kącikach ust. I przecież w takich sytuacjach śmiejemy się tylko. Nikt na nikogo tu nie krzyczy. Czasami, kiedy ktoś ma wielką ochotę na coś kwaśnego czy słonego, to sama jadę kupić im jakiś przysmak. Przychodzę też czasem do szefowej kuchni, naszej królowej Eli, i proszę, żeby coś przygotować dla któregoś z pacjentów. Najważniejsze jest przecież to, żeby im się lżej żyło. Dlatego właśnie tak dużo rozmawiamy w hospicjum, dopytujemy. Zresztą mój dzień zaczyna się od tego, że dostaję od pielęgniarek wiadomość, jak czują się pacjenci, a później sama z nimi rozmawiam i daję w kuchni wytyczne dotyczące poszczególnych posiłków. Kiedy do Pucka miała przyjechać kapsyda, to Jan tłumaczył mi, że ona jest chora i trzeba byłoby sprawdzić, jak je. Tyle, że ona wcale nie była chętna na wizytę u mnie. Kiedy już się spotkałyśmy, to powiedziała, że nie chce, żebym oglądała jej wyniki, bo ona już była u tylu dietetyków, że doskonale wie, co ma robić. W końcu jednak dała się namówić na rozmowę. Miała duże niedożywienie i przekonałam ją, że w przypadku jej choroby to nie jest dobre. W końcu ułożyłyśmy nową dietę, a kapsyda okazała się wspaniałą pacjentką. Słuchała mnie uważnie, wszystko notowała, zadawała mnóstwo pytań, a później przestrzegała wytycznych. Wszyscy bardzo ją w hospicjum lubiliśmy. Była niesamowicie otwarta, potrafiła słuchać. Te kolorowe skarpety, lizaki, które przywiozła, wszystkim poprawiały humor. Kiedyś wzruszyłam się, widząc, jak jednej z pacjentek wkłada we włosy piękny kwiat zerwany przed chwilą w ogrodzie. Nie dziwiłam się, że oni z Janem tak bardzo się polubili. Dużo ze sobą rozmawiali, mieli wiele planów i podobną energię. Teraz bardzo mi Jana brakuje. Nie ma dnia, żebym o nim nie myślała. Modlę się o niego i wspominam. On wiele mnie nauczył. Powtarzam, że muszę dbać o siebie, wysypiać się. Czasem, kiedy siedziałam długo w pracy, on delikatnie pukał do drzwi i mówił: największy pracoholiku województwa pomorskiego, czas do domu. Najbardziej lubiłam, gdy wieczorem, gdy już w hospicjum było cicho, nagle słyszałam to charakterystyczne szuranie Jana. Krążył koło mego gabinetu, a później prosił: a może byłaby szansa na jakąś kanapkę z pasztetem albo herbatę? Uwielbiałam spełniać te jego zachcianki. To zresztą było wspaniałe, że on tak lubił jeść. Często powtarzał: Karolka, kocham cię za żarcie. Pamiętam, że kiedy zaczął przyjmować sterydy, miał ogromny apetyt. Układałam mu więc taką dietę, żeby nie był głodny, a mimo to nie przybierał tak bardzo na wadze. A on naturalnie miał swoje ulubione smaki. Na pierwszym miejscu oczywiście mięso, ale nie tylko steki, także kotlety. Później ryby i jajka, czyli omlety, lekko ścięte jajecznice, a także zupy. Najbardziej to żurek i kapuśniak. Nie znosił za to marchwianki i gołąbków. A właśnie dziś pani Ela przygotowuje gołąbki. Ich zapach unosi się w hospicjum już od południa. Zawsze w takie dni Jan przychodził do mnie, krzywił dziwił się i mówił: znowu gołąbki. Tak trudno pogodzić się z tym, że już go z nami nie ma i że już nigdy do mnie nie zajrzy.
I nie będzie narzekał na gołąbki. Jak to się stało, że Puckie Hospicjum dostało nazwę Super Hospy?
To, jakby to powiedzieć, wykombinowaliśmy podczas moich pobytów w Pucku. Janowi bardzo zależało na tym, żeby z pompą obejść piątą urodzinę hospicjum. Wtedy też wpadł na pomysł, żeby zagrała przed hospicjum Lux Potorpeda.
Chociaż to bardzo zabawny jest opis, jak państwo poszukiwali, bo nie znał nazwy tego zespołu.
W każdym razie obiecałam, że to załatwię i tak faktycznie się stało. Natomiast wtedy też stwierdziliśmy, że powstanie takie certyfikowanie hospicjum. I faktycznie jako pilotażowe zostało podczas tych piątych urodzin nagrodzone Puckie Hospicjum. Potem jeszcze udało mi się certyfikować dwa hospicja. To jest Hospicjum Cordis w Katowicach i Hospicjum Świętego Krzysztofa. I właściwie wyznacznikiem dla tych hospicjów były takie zasady bardzo podmiotowe, jakich doświadczyłam, czy jakie spotkałam w Puckim Hospicjum. Więc cała ta przygoda miała właściwie swoje początki w Pucku, a takie moc właściwie medialna wykorzystana została do tego, żeby zwrócić w tym czasie uwagę na hospicja. I można powiedzieć, że taki dym medialny, jaki udało się wtedy stworzyć, sprzyjał temu, że udało nam się za pomocą mediów, dziennikarzy zwrócić uwagę na hospicja. I wtedy powstało bardzo dużo materiałów, głównie w mediach centralnych, jakby tak użyć takiego sformułowania. Dużo reportaży, które mówiły o hospicjach. I co ciekawe, tak jak u państwa w radiu, w każdym z tych hospicjów spotykałam koty, bo o tym nie mówiliśmy, ale to w książce opisuję i wszędzie właściwie o tym wspominam, że takie zdanie, które Jan, pytanie, którym Jan mnie bardzo ujął i odpowiedź to było to, czy w hospicjum Jana z chory z kotem mógłby przebywać. Jan bardzo radykalnie mi odpowiedział, że tak. I w każdym faktycznie z tych hospicjów, w jakim później się pojawiałam, to w tym hospicjum Cordis na przykład spotkałam kotkę Franię, taką przybłędę, i tam jest bardzo dużo zwierząt nawet. Później mi powstał taki reportaż, który wszystkich zdziwił, bo powstał właściwie reportaż o zwierzętach w hospicjum Cordis w Katowicach. I to jest niesamowite. Także udało się naprawdę obalić wiele stereotypów przy okazji tych certyfikatów Super Hospa.
Dodam tylko, że rzeczywiście w Radiu Gdańsk mieszka kotka, która nazywa się kotką radiową i rzeczywiście jest otoczona tutaj miłością i opieką pracowników radia i jest w zasadzie takim członkiem załogi, tak to nazwijmy. Ale jeszcze a propos właśnie naszego radia, to ksiądz Jan często u nas gościł i też opowiadał między innymi właśnie o tych piątych urodzinach.
Będzie głośno. Chciałbym się powiedzieć, że będzie się działo.
Będzie radośnie.
Będzie radośnie, będzie się działo, bo to jest pewna koncepcja, o której muszę opowiedzieć. Otóż nie tak dawno poznałem szefową Fundacji Rock'n'Roll, panią Kasię Kobro z Warszawy. To jest niezwykła fundacja, która łamie konwenansy w opowiadaniu o nowotworach. Wymyśliliśmy wspólnie taką akcję, że będziemy certyfikować hospicja. I pierwszym hospicjum, które będzie certyfikowane w ramach tak zwanej super hospy, to zaraz wyjaśnię, o co chodzi, bo na hospicjum mówi się w skrócie hosp albo hospa. Będzie taki graficzny znak hosp spa.
Wybór, w nawiązaniu do spa.
Tak, wybór Fundacji Rock'n'Roll. Oczywiście w nawiązaniu do spa. Hospicjum nie jest spa, bo to nie jest spa, gdzie się odpoczywa, albo to nie jest miejsce, gdzie się przygotowuje do olimpiady. To jest miejsce, gdzie się ciężko choruje. Ale można stworzyć takie warunki, że pacjenci u nas po tej gehennie szpitalnej po prostu odpoczywają. Robimy wszystko, żeby to było miejsce jak najbardziej przyjazne konkretnemu człowiekowi, który u nas jest, i żeby konkretny człowiek, który u nas jest, był traktowany indywidualnie, także pod względem kuchni, bo ja jestem żarłokiem, także pod wieloma względami, żeby mógł, jak to się powiedziało, żyć na pełnej petardzie w swoim zakresie. I wracając, wszystkich chciałem zaprosić na naprawdę porządnie odjechaną imprezę. W piątek 19 o 17 rozpoczniemy najpierw supportami. Po supportach wystąpi kolejny support, czyli pani Kasia Kobro i moja skromna osoba. nie mam specjalnie grzywy, żeby tam zamiatać.
Będziecie śpiewać, grać?
Nie, będziemy robić czat. Będziemy wszystkich zapraszać i opowiadać o tej idei super hospy. Będziemy wtedy nadawać certyfikat Puskiemu Hospicjum, a później, mam nadzieję, wspaniały koncert Luchtorpedy, znowu, żeby złamać konwencję, żeby pokazać, że przy hospicjum nie musi być smutno, nie musi być nostalgiczna muzyka, że czasem może być mocne uderzenie, dlatego naszych sąsiadów już z góry przepraszam i darmowe zatyczki do uszu będą do odebrania w recepcji hospicjum, ale bo chcemy też pokazać, że młodość i pewne kawałki Luchtorpedy z przekazem są także bardzo, bardzo istotne. Ja poproszę ich o kilka moich ulubionych z przekazem kawałków.
A więc zapraszamy do hospicjum 19 września. Jak księdzu dziękuję za tę wizytę. No i życzę chyba życia na pełnej petardzie, tak jak ksiądz to robił dotychczas.
Staram się, mam nadzieję, że to słychać.
Dziękuję bardzo.
Jeśli chodzi o księdza Jana w mediach, to on bardzo dużo się pojawiał w mediach i ja momentami miałam takie wrażenie, że już aż nawet jest go za dużo, że może nawet jest trochę wykorzystywany przez media. Wiemy, że po prostu to była taka osobowość, którą jak się zaprosiło, to wiadomo było, że będzie od razu wzrost
słuchalności. I że samograj.
I on jakby to chwytał, tak? Tak potrafił te media wykorzystać właśnie w dobrej wierze, o tak bym to powiedziała. Nie wiem, jakie pani mają te odczucia.
Rozmawiałyśmy na przykład z siostrą Jana, Magdą, która opowiadała nam o tym, że sama już była zaniepokojona któregoś razu tym, że Jan jest ciągle w mediach, że się otwiera lodówkę, ona tak opowiadała, a tam jest Jan. I zaczęła z nim o tym rozmawiać, a Jan jej powiedział, ty myślisz, że ja mam parcie na szkło, a ja mam tylko parcie na drewno, czyli na trumnę i chodziło mu o to, żeby jak najwięcej tych pieniędzy zbierać podczas tych spotkań i żeby o tym hospicjum jak najwięcej mówić, więc on jakby doskonale wiedział moim zdaniem też z dziennikarskiego punktu widzenia, dlaczego on się pojawia tam i dlaczego tak ważne jest dla niego to, żeby o tym opowiadać.
On był onko-celebrytą, nie celebrytą. To tak. Chyba myślę, że w tym słowie zawarł po prostu całe swoje podejście do mediów i nie odmawiał. W tej chwili zresztą widzę, że jego rodzina także nie odmawia i państwu też nie odmówiła wypowiedzi do książki. Ja myślę, że no, oczywiście poprzez przyjaźń z panią Kapsyną, ale generalnie widzę, że oni podtrzymują to dzieło życia, czyli to Puckie Hospicjum i dla niego nawet są w stanie uchylić rąbka tajemnicy i opowiadać
znaczy,
o sobie.
Tata na pewno nie odmawia i jeśli myślę, że chodzi o Dziuka, to jest faktycznie coś takiego jak misja. Natomiast jeśli chodzi o pozostałych członków rodziny, to myślę, że każdy ma swoje granice i na pewno jest tak, że więcej chyba odmawiają niż nie odmawiają. Jeśli chodzi o naszą książkę, to faktycznie jest tak, że myślę, że przez
przyjaźń,
tak, się zgodzili takie wypowiedzi udzielić. Mhm. Ale myślę, że to jest bardzo indywidualna sprawa minęło też bardzo niewiele czasu tak naprawdę od śmierci Jana. Ja na pewno daję też sobie taką datę i dla mnie to jest data 28 marca. I to nie jest też tak, że jest łatwo. Myślę, że łatwiej, prawda, jest mi po 2 marca, to znaczy po tym spotkaniu autorskim w Empiku, bo to, że dzisiaj tak spokojnie mogę mówić, to może też, że jest taki tutaj przyjemny klimat i spokojna atmosfera, natomiast to nie znaczy, że dla mnie też jest to proste. Ja myślę, że nawet odejście z fundacji było dla mnie o 60% czy 70% prostsze niż ta książka i to, że tak też powiem, przedsięwzięcie. Także nawet sama jestem zdziwiona tym, ale tłumaczę sobie to tym, że jestem po 30. Wtedy miałam 30 lat i to jednak jest zasadnicza różnica, jak się okazuje. Już tak mówiąc, pół żartem, pół serio. Także w pełni jakby rozumiem te jakieś ograniczenia tej rodziny.
Tak, bo to jest trudno mówić o takich sprawach, które tak naprawdę dotykają nas osobiście, bo to nie jest książka, która wyrosła, tak mam takie wrażenie, ona jest bardzo szczera. Nie wywarło na mnie wrażenie, że ona jest zrobiona po coś. Ona jest po to, żeby oddać hołd jakiemuś człowiekowi. Także to nie jest kolejna książka o księdzu Janie, tak, albo kolejny przedruk z jego kazań. Tylko tak naprawdę to jest książka, która wyrosła z potrzeby serca. Ja takie wrażenie mam jako czytelnik. I nie wiem, jaki był zamysł. Myślę, że taki był, żeby oddać po prostu hołd temu człowiekowi.
No tak Robert powiedział, nie?
Tak, prezes wydawnictwa Czerwone i Czarne powiedział Kapsydzie, że wspaniale jest, że oddała, że osoba z tak innego świata oddała hołd facetowi w sukience.
Z innej branży powiedział, tak. Facetowi z innej branży. Tak.
Ale oczywiście tak było i też jak żeśmy zaczęły rozmawiać z Kapsydą na temat o księdzu Kaczkowskim, to te opowieści Kapsydy były zupełnie takie, było od początku Kapsyda mówiła bardzo o nim szczerze. Opowiadała na przykład, jak pierwszy raz pojechała z nim do Pucka i jak sama się oswoiła z jego chorobą, jak pojechali do przyjaciół Jana na kolację.
Na plebanii.
Na kolacji, tak to było. I Jan był zmęczony bardzo i miał kłopot z posmarowaniem sobie chleba masłem i Kapsyda jakby bezwiednie zaczęła pomagać mu w tym i później zapytała się Jana, dlaczego nigdy nie pomyślał o tym, żeby mieć jakiegoś asystenta. A Jan chwilę się zastanowił i odpowiedział Kapsydzie, a myślę, że ktoś by chciał. I jakby ta opowieść, to była jedna z pierwszych opowieści Kapsydy, kiedy żeśmy rozmawiały tylko o księdzu Janie, a nie rozmawiałyśmy jeszcze o tym, że będziemy tę książkę tworzyć. Ale to jakoś mi bardzo zapadło w pamięć i w serce i jakoś zaczęłam od razu szperać, sprawdzać jego wywiady, czytać, co mówił, bo wydaje mi się, że to jest był nasz punkt wyjścia, który był bardzo, bardzo szczery.
A czy pani znała osobiście księdza Jana?
No właśnie nie, dlatego ja tak oddaję też chętnie głos Kapsydzie, bo ja jakby znam go tylko z opowieści innych ludzi. Niestety się spóźniłam.
To nie jest tak, że ten człowiek odszedł i nie możemy z nim przebywać, tak? Bo dzięki takim książkom, dzięki jego vlogowi, dzięki różnych innym rzeczom, które możemy po prostu wyszperać gdzieś nawet w internecie, on cały czas jest. I niedawno rozmawiałam z reżyserką Agnieszką Holland o Andrzeju Wajdzie i zadałam jej pytanie, czy brakuje go. Ona mówi, tak, bardzo, ale w zasadzie to on nie odszedł. I tak samo Robert Więckiewicz, Andrzej Wajda jest, Andrzej Wajda pracuje tak i tak. Ten człowiek cały czas nie mówił w czasie przeszłym tego, mówił po prostu to w czasie teraźniejszym. I ja myślę, nie wiem jak głęboko w to wierzę, tu już akurat się mój katolicyzm odezwie w tak zwanych świętych obcowanie, czyli to, że te osoby są z nami. Ja myślę, że ksiądz Jan w tej audycji też poniekąd jest i że to nie można jakby zamknąć rozdział i powiedzieć, że nie, absolutnie ze śmiercią się coś skończyło. On gdzieś funkcjonuje, choćby nawet przez te wszystkie wspomnienia. A tak na zakończenie audycji chciałabym poprosić o jeszcze jeden cytat z tej książki. Chciałabym, żeby on wybrzmiał już na końcu, więc tylko powiem, że moimi gośćmi wspólnego czytania z Radiem Gdańsk była Kapsyda Kobro-Kołowicz i Iza Bartosz.
Dziękuję
Można
bardzo.
Powiedzieć współautorki książki, bo czekam na was, ale się nie spieszcie, czyli ksiądz Kaczkowski w opowieści rodziny i przyjaciół. I może niech ten fragment zabrzmi jako właśnie ostatni. Mhm.
Pożegnamy się z Państwem fragmentem z ostatniego wspomnienia autorstwa Jakuba Marczyńskiego, dyrektora kreatywnego Stowarzyszenia Wiosna. Kiedyś zabrałam Jana na wystąpienie do Bydgoszczy, to był TEDx Bydgoszcz. Jan był tam wielkim zaskoczeniem, bo o jego wystąpieniu nie powiedzieliśmy nikomu oprócz organizatorom tego wystąpienia. Najpierw występowałam ja, później Jan, a Jakub właśnie występował po Janie i miał wielki problem, bo przez 10 minut nie mógł zacząć po tym wystąpieniu i napisał właśnie wspomnienie z tego TEDxu Bydgoszcz. Ksiądz Jan uosabia to wszystko, co mają w sobie hollywoodzkie postacie. Dla mnie jest on jednym z prawdziwych i wciąż żywych dowodów na to, że bohaterowie to nie postacie z komiksu, a ich supermoce nie pochodzą od nieznanej siły z kosmosu. Ksiądz Jan jest dla mnie przede wszystkim niezwykłym bohaterem, którego życie inspiruje do stałego zwierzania się Bogu i ciągłej walki o dążenie do świętości. Tacy bohaterowie mają siłę zmieniać świat, nawet po śmierci.
Wspólne czytanie z Radiem Gdańsk.